Dzień dobry, witamy na antenie Radia Rodzina pana Michała Jarosa, posła Koalicji Obywatelskiej i szefa Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku. Serdecznie witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy i radiosłuchaczki.
Chciałam zapytać na początek o ten piękny, wiosenny weekend. Czy był pan ładować akumulatory? Bo wszyscy o tym mówią.
My byliśmy troszeczkę, mówiąc wprost, na robocie, bo byliśmy na Górnym Śląsku. Ja byłem w powiecie żywieckim, oczywiście na Żywiecczyźnie. Rozmowy, spotkania z Polkami, Polakami o tym, co ich trapi. Natomiast oczywiście był też czas na regenerację, ale też miałem okazję wczoraj pobiegać, także 7 kilometrów przebiegłem po ulicach Wrocławia, a bardziej po moim osiedlu, czyli po Pilczycach.
Czyli trochę akumulatory pan poładował. No to zapytam, jak już pojechał pan tam na Śląsku. Pan przewodniczący Donald Tusk zadeklarował o przeniesieniu Ministerstwa Przemysłu do Katowic.
Odważne.
Odważne to pana zdaniem. Tyle pan tylko powie?
Nie, też bardzo potrzebne. Rzeczywiście na Śląsku dokonuje się transformacja energetyczna i to widzimy i będzie się dokonywała w najbliższych latach. To samo zresztą u nas na Dolnym Śląsku. Przecież my jesteśmy jednym z większych producentów energii elektrycznej w Polsce. Mam na myśli nasz region, ale nie tylko kogenerację, ale przede wszystkim Bogatynie, ten kompleks Turoszów. I potrzebna jest transformacja energetyczna. Potrzebna jest takie wspólne działanie, ale też w dużej mierze reindustrializacja niektórych obszarów. Zresztą, mówiąc wprost, to Polska będzie tym miejscem i powinna być tym miejscem, w którym powinien być lokowany kapitał, który będzie uciekał z Dalekiego Wschodu, uciekał z Chin, będzie uciekał właśnie w inne części świata, no, które wygra ten, kto będzie miał...
Najlepszą ofertę pewnie.
Tak, będzie miał dobrą infrastrukturę, będzie miał też tanią energię, o tym też mówiłem. Ta transformacja energetyczna jest bardzo potrzebna, dlatego że wiele firm poszukuje już nie tylko energii, nie tylko taniej energii, ale przede wszystkim też zielonej energii. Ta tania energia też oczywiście ma się w ten sposób, znaczy wiadomo, że nie jest najtańszą energią, nie jest energia z węgla. Mhm. Więc będziemy odchodzili od węgla. Natomiast ten proces musi następować w taki sposób zrównoważony i bezpieczny, dlatego że dzisiaj bezpieczeństwo energetyczne Polski to węgiel. Węgiel brunatny i węgiel kamienny i musimy o tym pamiętać. Nie zapominać o tym. Natomiast ta transformacja musi się dokonać i będzie się dokonywała. I dobrze, że to pomysł z przeniesieniem Ministerstwa Przemysłu na Górny Śląsk. Na pewno bliżej nam z Wrocławia do Katowic, Gliwic i wielu innych miejsc niż do Warszawy. Także to pewnie to odważna, ale też dobra decyzja nie tylko dla Polski Południowej, ale po prostu dla polskiego przemysłu, dla polskiej gospodarki. Ja przypomnę tylko, że PKB Polski wypracowywane jest w ponad 72% przez polskie przedsiębiorstwa, przez przedsiębiorstwa, które funkcjonują w Polsce. W związku z tym to bardzo istotne i ważne dla nas, żeby to właśnie się znalazło na Górnym Śląsku.
Do przedsiębiorców wrócimy, bo tutaj pomysł Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku w sprawie przedsiębiorców jest. Ale jeszcze pytanie tutaj a propos ministerstw. PiS ma mieć... Chce odwołać ministra, przepraszam, PSL chce odwołać ministra rolnictwa. Czy się przyłączycie do tego wniosku?
Pani, to oczywiście jest kwestia rozmowy na poziomie klubu parlamentarnego, decyzji klubu koalicyjnego, bo przecież to nie jest tylko Platforma Obywatelska. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że ja źle oceniam pana ministra i pan minister rolnictwa, pan Kowalczyk, nie sprawdził się jako ta osoba, która jest odpowiedzialna za polskie rolnictwo. Jeżeli chcecie posłuchać, jaka jest opinia rolników, to proszę przejechać się na polską wieś i zapytać, co sądzą rolnicy o ministrze rolnictwa, który tak naprawdę w ostatnich latach, czy w ostatnich miesiącach jakoś specjalnie nie przejmował się trudną sytuacją polskich rolników.
No to właśnie awantura rolników w sprawie pszenicy, w sprawie pszenicy z Ukrainy. Ale już wracając, tak, PiS ma mieć listy w kwietniu, w maju, a opozycja?
Platforma Obywatelska jest gotowa do tego, żeby oczywiście startować samodzielnie i my jesteśmy przygotowani, mamy kandydatów i kandydatki. Jesteśmy w trakcie nie tylko szkolenia ich, ale przede wszystkim szkolenia wszystkich osób, które będą nas wspierały w tym procesie wyborczym. Nie tylko w kampanii wyborczej, ale przede wszystkim w przypilnowaniu wyborów. Nasi przedstawiciele, między innymi teraz w weekend mieliśmy szkolenie naszych przedstawicieli. Natomiast zakładam, że my będziemy też gotowi jako Koalicja Obywatelska, bo ta formuła się sprawdziła i pracujemy ze sobą, czy to jest Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska, a także środowiska, które są nam bliskie i chcą współtworzyć z nami koalicję obywatelską. Platforma w swojej nazwie ma ten taki ładunek obywatelski. My jesteśmy platformą obywatelską dla obywatelek i obywateli i tego chcemy też w tych wyborach. My jesteśmy gotowi na każdy wariant, to znaczy, jeżeli będziemy szli jako Koalicja Obywatelska, jesteśmy przygotowani do tych wyborów, ale jeżeli będzie taka potrzeba i taka konieczność, a my jesteśmy otwarci na rozmowę i na wspólną listę, tak, chcemy wspólnej listy, natomiast jesteśmy na nią gotowi, otwarci. Wiemy o tym, że jako największa partia opozycyjna pewnie będziemy mieli z tego tytułu, będziemy musieli najwięcej pola oddać, ale mówimy to otwarcie, publicznie i to wszyscy mówią. Czy też lider partii, mówię oczywiście o Donaldzie Tusku, ale też my w regionach, jako przewodniczący Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, mówię, jesteśmy gotowi, chodźcie z nami.
Ale Hołownia ani PSL tutaj nie chcą się dogadać, a jeszcze tylko dodam,
zapraszamy ich, my
cały
jesteśmy
czas
gotowi.
Jesteście otwarci. Profesor Przemysław Sadura i Sławomir Sierakowski przeprowadzili badania społeczne. Wyborcy są za jedną listą, liderzy opozycji tutaj są jakoś właśnie przeciw. Chociaż pan mówi, że chodźcie z nami.
Zobaczymy. Chodźcie z nami.
Jedna lista ułatwiłaby, ale wracając właśnie do układania tych list wyborczych, macie szkolenia, pan przewodniczący przed chwilą mówił, jest pakt senacki, to już jest naprawdę krok milowy, jest zawarty. Kto będzie kandydował tutaj z Dolnego Śląska?
Zapewne, pani redaktor, to będzie jeszcze przedmiotem rozmów koalicyjnych. Niewątpliwie też trzeba pamiętać o tym, że Senat wygrała określona drużyna. Ja zawsze uważam, że zwycięski drużyny się nie zmienia. W związku z tym te osoby, które do tej pory zdobyły mandat w Senacie i będą chciały kontynuować swoją misję, swoją pracę na rzecz Polski w Senacie, pewnie mają otwartą drogę do tego. Natomiast oczywiście na Dolnym Śląsku jest 8 okręgów do Senatu. Myśmy wygrali w 4, a 4 okręgi do Senatu jeszcze będą do przepracowania. My też jako Platforma Obywatelska jesteśmy przygotowani, żeby w tych okręgach wystartować. Natomiast to jest kwestia też rozmów koalicyjnych.
Czyli senator Barbara Zdrojewska, senator Chybicka, senator Kołacz-Leszczyńska będą mogły ubiegać się ponownie, ale słyszałam, że senator Bogdan Zdrojewski chce gdzie indziej. Dokąd? Powie pan, czy...
To przede wszystkim proszę zapytać senatora.
Czy to prawda, że chce do Europarlamentu?
Gdzie chce kandydować? Nie potwierdzam takich informacji, natomiast niewątpliwie senator Zdrojewski udowodnił i pokazał w poprzednich kampaniach wyborczych, że był liderem list europarlamentarnej, a także parlamentarnej, zawsze z bardzo dobrym wynikiem, a przede wszystkim w ostatnich wyborach udowodnił, że pomimo okręgu, w którym no, było bardzo ciężko wygrać, jemu udało się wygrać. Jest politykiem, który jest politykiem środka i potrafi przyciągać z różnych stron wyborców, którzy mają do niego ten sentyment wrocławski, wtedy, kiedy był prezydentem, kiedy był ministrem kultury. No rzeczywiście poszerza elektorat, a nie go zwęża.
To tak szybko teraz jeszcze pan Tomasz Siemioniak i Grzegorz Schetyna, to też lokomotywy będą tutaj, czy gdzie indziej rzucicie?
To jest, tak jak powiedziałem, kwestia rozmów naszych wewnętrznych, najpierw w Platformie Obywatelskiej, ale też w Koalicji Obywatelskiej, być może w tym koalicyjnym projekcie, który mam nadzieję się uda, czyli wspólnej liście opozycji. No i wtedy te osoby, które mają największy potencjał, powinny startować w tym miejscu, gdzie się zdecydowanie sprawdziły i na pewno będą rekomendacje dla niektórych polityków Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. Nie zapominajmy o tym, że z naszych list startowało i będzie startowało wielu polityków, polityczek, którzy nie są związani z Platformą, są z innych partii, a nawet nie są partyjni.
No właśnie, a ruch Tak dla Polski przytuli się? do was?
Wie Państwo, no, jeśli chodzi o Ruch Tak dla Polski, 70-80% osób, które tworzą Stowarzyszenie Tak dla Polski, to są członkowie Platformy Obywatelskiej, więc naturalne jest to, że dla nich miejsce będzie. Mhm. Gorzej z tymi osobami, które powiedziałbym dzisiaj są na przykład lewica, a na ten moment nie ma decyzji, czy my z lewicą wspólnie będziemy tworzyli listy. Niewątpliwie, jeżeli będzie jeżeli będzie to możliwe, to oczywiście chcemy iść jak najszerszym wariantem. Ruch Tak dla Polski naturalnie jest naszym partnerem.
No dobrze, to skoro jesteśmy przy Ruchu Tak dla Polski, to teraz wywołam prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Czy też dostanie propozycję, jeżeli będzie chciał kandydować tutaj z tej listy?
Jeżeli będzie chciał kandydować, to zawsze mile widziane są osoby, które będą nam tą listę naszą wspierały.
Czy wolicie, żeby był jednak lokomotywą w wyborach samorządowych?
No to już jest pytanie też do Jacka Sutryka, bo ja nie będę decydował o jego drodze politycznej. Mhm. Niewątpliwie, znaczy pani redaktor, naprawdę jesteśmy gotowi do tego, żeby na listach Platformy Obywatelskiej startowali najlepsi z najlepszych. Ludzie, którzy mają ze sobą kapitał społeczny, którzy udowodnili przez ostatnie lata, że potrafią słuchać, są empatyczni i też w jakimś stopniu mają plan i pomysł dla Polski, a przede wszystkim są wiarygodni, bo stoją po właściwej stronie sceny politycznej. Więc do nich wszystkich kieruję apel, niezależnie od tego, czy są partyjni, czy bezpartyjni, chodźcie z nami, trzeba wygrać, są naprawdę ważne wybory do wygrania. W imię wyższej konieczności warto porzucić czasami prywatne pobudki i partykularyzmy, porzucić w imię naprawdę wyższych wartości.
No właśnie, to teraz przejdźmy już trochę tutaj do Wrocławia Dolnego Śląska. Platforma Obywatelska przedstawiła program dla przedsiębiorców. Potrzebują wsparcia. Co proponujecie? Jakie konkretne wsparcie?
Wie pani co, po pierwsze przedsiębiorcy mówią, nie wtrącajcie się, nie przeszkadzajcie. I tych zmian, które były w ostatnich latach, było bardzo dużo. Dlatego te ustawy, które dotyczą przedsiębiorców, one i tak były duże, jak PiS zaczynał rządzić po 600 stron, bo to jest ustawa o VAT-cie, o PIT-cie, o CIT-cie, to ponad 600 stron. A dzisiaj to jest ponad 1000 stron, więc tych przepisów wzrosło. Więc druga kwestia to jest stabilne prawo. Nie może też tego prawa być zbyt dużo. I to dotyczy polskich przedsiębiorców, tych mikroprzedsiębiorców, małych i średnich firm, ale też kapitału zagranicznego, który po prostu nie wie, jakie będą stawki podatkowe w danym roku, bo te stawki zmieniają się z miesiąca na miesiąc. Jednak my mówimy o tym przedłużającym się vacatio legis, że rzeczywiście takie zmiany podatkowe, poważne zmiany dla przedsiębiorców nie powinny być wprowadzane powiedzmy w danym roku, albo przede wszystkim pół roku powinno być tego vacatio legis, tego oczekiwania na to wejście w życie przepisów.
Żeby takiego chaosu nie było.
Tak, też. Ale też pani redaktor, ja też mówię o przyjaznym państwie, to po trzecie, też państwie, które na przykład wychodzi i jest empatyczne, to znaczy przedsiębiorca, zwłaszcza w tych mikrofirmach do 9 pracowników, to jest w wielu przypadkach tak, że pracodawcę nie stać na to, żeby wypłacać ten zasiłek chorobowy od pierwszego dnia. Chcemy, żeby państwo przejęło w tych małych firmach, tych mikrofirmach ten zasiłek już od pierwszego dnia, a nie tak jak teraz od 33. No i przede wszystkim, pani redaktor, jeżeli ktoś nie zapłacił faktury, a przedsiębiorca ma zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, no to przepraszam bardzo, z czego ma zapłacić, jak nie ma wpływu. Mhm. Więc PIT płacimy wtedy, kiedy mamy przychód z tego. No i oczywiście takie absurdy, jak na przykład to, że składka zdrowotna, która jest 9%, no ona powinna zasilać przede wszystkim ten fundusz zdrowotny, natomiast jeżeli składka zdrowotna jest naliczana od sprzedaży samochodów, to nie jest to składka zdrowotna. Natomiast też trzeba powiedzieć sobie szczerze, panie redaktorze, niektórzy przedsiębiorcy mówią, okej, zapłacimy składkę zdrowotną, taką wysoką, która de facto podatkiem, jest to dla nas duży wydatek, ale chcemy, żeby służba zdrowia, żeby opieka zdrowotna, żeby ochrona zdrowia była dobra, a nie uważają, że te pieniądze trafiają wprost do opieki zdrowotnej, bo moim zdaniem nie trafiają. I
czyli,
tak mówią przedsiębiorcy.
Czyli to będzie w waszym programie wyborczym. Rozumiem jeszcze tutaj, bo czas nas goni. Urzędy skarbowe mają się stać centrami obsługi podatnika i ma...
No mówiłem przyjazne państwo, czyli nie patwić. Opresyjny urząd skarbowy, tylko przyjazne centrum obsługi podatnika.
Jasne. Panie przewodniczący, ważne kwestie Wrocławia. No jest prawdopodobnie dogadanie w sprawie wspólnego biletu miejskiego we Wrocławiu i kolei. prawdopodobnie od 1 kwietnia pojedziemy. No to tyle długo, bardzo długo ludzie czekali, ale ważna kwestia, 1500 osób bez pracy zostanie. Volvo zamyka we Wrocławiu zakład, który bardzo długo tutaj był.
No,
30 lat.
W przyszłym roku będzie 30 lat. Mm. To jest wielkie wyzwanie dla nas wszystkich, żeby jednak Volvo we Wrocławiu zostało.
Co zrobić?
Moim zdaniem
jakieś
to jest
rozmowy,
kwestia rozmowy,
bo jeszcze nic nie słychać.
Rozmowy na poziomie i też rządowym, samorządowym z zarządem Volvo w Polsce, dlatego że Volvo w jakim stopniu to już jest, no, pani, Volvo się kojarzy z Wrocławiem,
no tak.
Po prostu. Tu pracuje bardzo dużo ludzi. Mhm. To jest jedno z większych centrów Volvo. Naprawdę jesteśmy dumni z tego, że Volvo zainwestowało wtedy właśnie za prezydentury Bogdana Zdrojewskiego pieniądze właśnie w Polsce. Prawie 30 lat temu. I rzeczywiście to jest wielki problem. Ja sam, pani redaktor, pani mówiła o bilecie. Ja dzisiaj korzystałem z komunikacji publicznej, jechałem tramwajem, 10, z Ode z osiedla i zachęcam do wszystkich do tego, żeby korzystali z komunikacji publicznej. Między innymi przez wiele lat po Wrocławiu jeździły te autobusy Volvo, więc moim zdaniem to jest kwestia też poważnej rozmowy władz miejskich, władz samorządowych, naszych też regionalnych, a także mimo wszystko polityków, którzy dzisiaj mają dużo do powiedzenia w Polsce, czyli rządzących. Jakbyśmy mieli Ministerstwo Przemysłu, to szybciej byłoby przyjechać ministrowi z Górnego Śląska do Wrocławia, rozwiązywać te kwestie. Zachęcam do tego, żeby zrobić wszystko, żeby Volvo we Wrocławiu zostało.
Wizja Wrocławia w trzech słowach na koniec.
Wrocław, pani redaktor, Wrocław jest metropolią, potrzebuje ustawy metropolitalnej, potrzebuje rozwiązań, które poprawią komunikację nie tylko wewnątrz miasta, ale przede wszystkim na zewnątrz. Potrzebujemy zakończyć budowę wschodniej obwodnicy Wrocławia, także śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia, a także rozpocząć aglomeracyjną obwodnicę Wrocławia. Plus do tego, jednak Wrocław jest miastem akademickim, rozwijać tą akademickość, ale przede wszystkim innowacje. Potrzebujemy innowacyjnych firm, potrzebujemy kapitału zagranicznego, potrzebujemy, żeby tu chcieli inwestować i też polscy inwestorzy, ale też ten zagraniczny kapitał. To jest moim zdaniem wyzwanie dla najbliższe lata, dla wszystkich tych, którzy będą w polskiej polityce, ale też w polityce samorządowej. Zachęcam do tego, żebyśmy o tych tematach rozmawiali ponad politycznym podziałem.
Bardzo dziękujemy. Pan Michał Jaros, poseł Koalicji Obywatelskiej i szef Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku, był gościem Radia Rodzina. Dobrego dnia życzymy.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.